studiu radia UWM FM w audycji Podwójne Espresso mamy przyjemność gościć Łukasza Staniszewskiego.
Dzień dobry.
Prozaik i dramaturg z Olsztyna, ale też były radiowiec i, co muszę podkreślić w tym miejscu, były redaktor naczelny radia UWM FM. No ale przede wszystkim dziś pojawia się jako autor wydanej w sierpniu książki Pieśni łaciatych krów. I pozwól, że zacznę od cytatu z tego dzieła. Dlaczego tak wielu ludzi na świecie zajmuje się pisaniem? Pyta Kubuś. Żeby znaleźć powód swojego istnienia, odpowiada ksiądz Pieczonka. Dlaczego w ogóle piszesz? Dlaczego zajmujesz się pisaniem?
Udzielę odpowiedzi specjalnie dla słuchaczy radia UWM FM, do którego mam sentyment. Ja się tym ratuję i powód jest taki, że jestem pieprznięty. Tak dzisiaj mam takie uczucie dzisiaj właśnie, że jestem po prostu pieprznięty i to pieprznięcie tak strasznie się nie zgadza w wielu przestrzeniach życiowych. I gdzieś tylko w tym pisaniu okazuje się, sądząc po jakiej reakcji na tą książkę, że to ma jakiś sens, że to tam gdzieś się komuś sprawdza, że to gdzieś do czegoś pasuje, to pieprznięcie, to skręcenie, ta śruba, która mnie gniecie od rana do wieczora. I tu wcale się nie kreuje. Ja bym chętnie z tego chociaż na chwilę zrezygnował. Ale ulgę znajduję w pisaniu. Ładnie to napisałem, szczerze mówiąc. A bardzo lubię tak się zaskakiwać, bo Miloš Kundera mnie nauczył takiego w stosunku do pisania, że tekst jest mądrzejszy od piszącego. Że jeżeli piszący jest mądrzejszy od swojego tekstu, to nie ma sensu takie pisanie. Więc ja nie jestem taki bystry, ale pisząc jakby coś się takiego fajnego wydarza, że zbijam się, jak sięgam gdzieś tam, gdzie zazwyczaj na co dzień nie sięgam i nie mogę sięgnąć. Chociaż staram się. To sięganie nie jest takie proste, tak przy okazji, ale rzeczywiście szukam jakiegoś powodu dla swojego istnienia. No dzisiaj jakiś wychodzi to trochę na zmęczonego człowieka, ale to nie o to chodzi. Ta śruba to jest jakieś niezaspokojone pragnienie, nienasycenie wieczne i strasznie z tego powodu wiele razy w życiu przegrałem i jestem niezrozumiany, nielubiany i tak dalej, ale nie w całości, tylko bywam. A tu w pisaniu to mi się jakoś po prostu to wszystko układa w jakiś logiczny ciąg. To straszna ulga.
A gdy już napisałeś ostatnią stronę, gdy korekta zatwierdziła, gdy książka została wydana, poczułeś spełnienie takie stuprocentowe, czy to jest po prostu tylko zamknięcie pewnego etapu, zaspokojenie pewnego głodu, zaraz pojawia się następny?
Tak, dokładnie tak. W sensie pytanie było otwarte, ale tak, że nie pamiętam tego szczególnego momentu ostatniej kropki, jakby za dużo tych już mi się wydawało, że stawiam ostatnią kropkę, a znowu musiałem ją później postawić, więc nie tędy droga. A rzeczywiście nie chodzi o dokonanie czegokolwiek, tylko raczej bycie w pisaniu, takiego sposobu na życie najzwyczajniej w świecie. Człowiek wstaje rano, marudzi, myje zęby, marudzi, je kanapkę, marudzi, wsiada do samochodu, marudzi do roboty, idzie i marudzi w robocie. No i wieczorem można z tego bytu od rana coś wyciągnąć takiego, czymś się zachwycić, coś przyjdzie do głowy, co się później spisuje. I to jest taki styl życia, co mnie dotknie, wcale w sposób nieoczywisty, nieoczekiwany i niebezpośredni, można później przełożyć na pisanie, jakby czerpie się z tego. To jest taki styl, który sobie nawet nie wypracowałem, tylko po prostu jakby jest mi on bliski i taki odruchowy. Ale faktem jest, że gdzieś w tę stronę lubię żyć. Czasami mam jakieś tam obowiązki, czy jakieś rzeczywistość mnie spycha na manowce, ale później wracam do pisania i w pisaniu być. Dużo w pisaniu jest u mnie nie pisania, to znaczy coś, co zanim postawię ten wyraz, te zdanie, literę, to trzeba na coś wpaść, trzeba coś opowiedzieć, znaczy do czegoś trzeba dojść. No, pisanie, myślę, że dobre pisanie, niekoniecznie moje, ale dobre pisanie polega na tym, że piszący coś wie. Coś czasami niezwykłego wie, czego inni nie wiedzą. No i on to opisuje, spisuje, przedstawia. A nie pisanie polega na tym, że się po prostu zbiera tę wiedzę, do czegoś dochodzi. Jak się dochodzi, to wtedy proponuję pisać. I taki mamy mniej więcej styl, z tym, że czasami też jest magia tej białej kartki. To ona czasami ci zamyka wszystko, w sensie nie może nam nic postawić, a czasami coś się wydarza fantastycznego. To tak jak między dwoma osobami. Czasami coś zachodzi, tak? Zachodzi tak zwana chemia, gdzie się w sobie zakochują, albo przynajmniej lubią. A innych nie lubią i nigdy się w sobie nie zakochają. Dlaczego się tak dzieje, nie do końca wiemy. I chyba nie ma sensu tego rozkminiać, analizować. Po prostu cieszmy się wtedy, kiedy coś się wydarza.
W książce Pieśni łaciatych krów twoja warmia ma wymiar uniwersalny, to już w zasadzie banał, bo słyszałeś to pewnie wielokrotnie, ale mam wrażenie, że ta twoja warmia jest tak uniwersalna, że przynajmniej w mojej ocenie równie dobrze mogłoby to być Podlasie, albo co gorsza, Mazowsze.
Co gorsza?
Co gorsza, no znam twój stosunek do tego regionu, wyraziłeś go na spotkaniu autorskim, niezbyt pochlebnie wypowiadając się o Mazowszu, ale nie chcemy urazić tutaj wszystkich mieszkańców
Mazowsze.
Tego regionu. Ja cię podejrzewam trochę o podstępne zwrócenie uwagi czytelników marką Warmia. Gdyby zamienić słowo Warmia w tej książce na Podlasie, Mazowsze, to w zasadzie nic by się w tej książce nie zmieniło. Ona dalej byłaby taka, jaką jest.
Spotkałem się z tą opinią nieraz, że można by to zamienić na Podlasie. Nie jestem do końca przekonany, dlatego że ja o Podlasiu nic nie wiem i gdybym miał za zadanie napisać o Podlasiu, bym nie napisał w ogóle nic.
Ale tu nie ma takich atrybutów wystarczających, by ta Warmia była taką Warmią z krwi i kości, z której czytelnik dowiaduje się czegoś, czego o tym kraiku nie wiedział.
Dokładnie tak. I chyba rzeczywiście taka jest dzisiaj nasza tożsamość warmińska tak naprawdę. Jeżeli odrzucimy jakieś tam biograficzne kwestie i jakby takie, kim jesteśmy na co dzień jako Warmiacy, to właśnie tacy, no tacy jak inni trochę i tak tacy niby tu, a niby wszędzie. I chyba tak też postrzegam to Warmię dzisiaj i tak ją po prostu opisałem. Ona jakby w przestrzeni bohaterów moich, ona po prostu nie odgrywa wielkiej roli, bo ona tam zawsze jest i była i będzie. I oni się nigdy nie zastanawiają nad tym, jaka ta Warmia jest. No normalnie gospodarz wstaje rano i robi swoje, co ma do zrobienia. A jak nie zrobi, to ma kłopoty. I wokół niego zawsze jest Warmia. Ona narzuca mu sposób życia, tak? Bo ma pory roku, chociażby bywa bardzo brutalna, bezwzględna. Ale to mówimy o naturze warmińskiej. Czy ona by się różniła od Podlaski? Pewnie w niewielkim stopniu. Ale chyba to różnią te tereny, bo to są po prostu zbiór pagórków, płaszczyzny i lasów, to rodzaj duchowości. I być może tu jest, to się różni, że to nie jest opisywane Podlasie. Trzeba było taki przeprowadzić eksperyment, pozamieniać słowa, że Podlaska duchowość jest ciutkę inna. Chociażby taka, że jako podlasianin rodzinne związki mogły być dłuższe, na przykład w kategoriach pradziadka, prababki, bo podlasianie mają możliwość używania tej figury jakby i filozoficznej, mentalnej, biograficznej, czyli mój prapradziadek, on mieszkał w tym domu. Warmiak tak nie może powiedzieć, mówię o współczesnym Warmiaku, tym takim dzisiejszym, no bo nie mieszkał nigdy. Pewnie mieszkał na Mazowszu, albo naszym ulubionym, albo na Podlasiu właśnie. Więc to, czego tam nie ma w tej Warmii, jest właśnie Warmią.
No to nie jest tak, że ty trochę to dla siebie zrobiłeś, żeby łatwiej ci było myśleć o stworzonej przez siebie krainie, o tej wsi Skowycze, która przecież jest poza czasem?
Oczywiście, że tak, ponieważ najważniejszy w tekście zawsze będę ja. I jakby piszę to dlatego, że w końcu coś piszę na swoich warunkach, że ta rzeczywistość, która zawsze coś mi każe i dyktuje, od niej się uwalniam i mogę iść w każdym kierunku. I Warmia jest czymś dla mnie bardzo naturalnym. To znaczy, ja się w ogóle nie zastanawiam, a po prostu wiem, jaka ona jest. Ja nią oddycham, tak jak i ty. Właśnie oddychanie jest dobrą metaforą, bo oddychamy na co dzień i mamy problem z oddychaniem, kiedy zastanawiamy się, czy oddychamy i jak oddychamy. Wtedy zaczyna się ten proces kłócić, jakby stracimy naturalności. I to jest właśnie Warmia dla mnie, oddychanie. Więc ona jest przezroczysta jak powietrze, tak, na pewno tak. Ale wydaje mi się, że gdzieś tam jest jakaś nuta. Ten mrok troszkę jest inny, że no trzeba by porównać, ale mrok jest trochę inny, głębszy. Samotność jest jakaś taka dojmująca. Erotyka piękniejsza.
Warmia to po prostu ładne słowo. To na pewno jest jakiś aspekt, kluczowe być może stwierdzenie. Ale też jak słusznie zauważył Robert Lesiński z Radia Olsztyn, który prowadził spotkanie autorskie z tobą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Twój wydawca, Znak, to wydawnictwo krakowskie. Krakowiacy znani są z takiego specyficznego podejścia do pieniędzy, z oszczędności. Centuś krakowski jest takie określenie. No i dla nich ta Warmia najwyraźniej to jest marka, którą można dobrze sprzedać, przede wszystkim dlatego, że jest wciąż tajemnicza i nieodkryta.
Oby, tak powiem. Jest Joanna Wielęgowska dzisiaj, która można ją uznać, nie wiem czy również, ale na pewno ją można uznać za ambasadorkę Warmii. Nie mam nic przeciwko, żebym tym ambasadorem Warmii się stać. Może nie jako małżeństwo, ale jako głos stąd, w Polsce. Uzupełniający się moim zdaniem. Wypełniający się i absolutnie niepełny. No to przecież to nie, już nie wszystko zostało napisane. Ale w podejściu jakimś nowym, chyba ciekawym o tej Warmii. O tej Warmii, którą można na różny sposób opowiadać. I jakby te dwie książki pokazują, że bardzo różny sposób. I że można. I że tej Warmii ani się nie należy wstydzić, chować jej, ani nie szukać jakichś porównań. Tylko rządzić tą Warmią, rządzić w Polsce. Czy to się nam udaje? No to pytanie otwarte, ale faktem jest, że książki obie są, gdzieś chodzą po kraju. Ludzie je czytają, bo wiemy, dzisiaj w dobie sociali, od razu wiemy, kto się zachwycił jaką książką, bo o tym pisze, my to od razu widzimy.
No i można też dodać w tym miejscu, myślę, że warto, będzie dodruk pieśni Łaciatych Krów, a więc tak. No, ten pierwszy krok w stronę nieśmiertelności już wykonałeś.
Do śmiertelności jest mi bardzo blisko, do nieśmiertelności o wiele dalej. Bardzo przyjemne uczucie. Rzeczywiście w 2 miesiące to sobie tam wyprzedać, to jest bardzo fajna rzecz. Na pewno przysięgam na kolanach na warmińskiej plaży, w środku lasu, gdziekolwiek, że nie po to pisałem tę książkę. W ogóle to byłby grzech straszliwy pisać po coś, żeby się dobrze sprzedać, bo to myślę, że to kiepskie pisanie, bo to jest taki sposób na kiepskie pisanie, to szukać w tym pisaniu czegoś więcej niż pisania, to znaczy jakiejś właśnie splendoru, wywiadu w radiu UWM FM, czy właśnie do druków, ale cudownie, że się to dzieje, no to przecież jestem zwykłym człowiekiem, który też łaknie uznania i to uznanie też go zmienia. Uznanie wcale nie jest też takie proste, zaraz się pojawiają różnego rodzaju pytania, w głowie też myśli się kołtunią, także super rzecz, staram się to położyć na fajnej takiej półce, mebliściance mojej duszy, na dobrym widoku, ale za szybko.
Zarzuciłem ci, że mało w twojej Warmii, w tych skowyczach Warmii, no to może teraz zrezygnuję z roli redaktora, wcielę się w czytelnika i porównam tę książkę do Małych Gruz, czyli do twojego prozaautorskiego debiutu. Tam przede wszystkim było więcej żywioł wody. Tu co prawda o wodzie się mówi w kontekście suszy. No owszem, koło Skowycz zaznaczyłeś, że znajdowało się jezioro, ono zdaje się, że zostało opróżnione w związku z suszą. W gospodarstwie Bernarda Witena, czyli tej głównej postaci książki Pieśni Łaciatych Krów, powstał zbiornik z wodą, o to jeszcze będę pytał. O wodzie bardziej się mówi, ale w wodzie się nie przebywa, pomijając nurkowanie w zbiorniku niejakiego Wydry. Mam wrażenie, że tej wody w Małych Grozach było znacznie więcej. Część tych opowiadań kręciła się wokół wody, a tu tego nie ma. Ta woda jest takim symbolem tego, co jeśli utracimy, spowoduje zagładę.
Nie zdawałem sobie z tego sprawy. To bardzo ciekawy wątek, że w Grozach było więcej wody. Na pewno ostatnio jestem, jeżeli chodzi o żywioły, pod dużym wrażeniem wiatru. Uważam, że wiatr jest fantastycznym, niedocenianym żywiołem. Wiatr jest właśnie w pieśniach Łaciatych Krów, dosyć często się pojawia. On coś zawsze ze sobą niesie, przynosi. Mi to zawsze przynosi tęsknotę. Mam nadzieję, że moim bohaterom niekoniecznie, bo to byłoby zbyt schematyczne, ale faktem jest, że chyba trochę inne żywioły się rzeczywiście pojawiły. No też jest słońce, czyli ten ogień, który i pali ludzi od wewnątrz i od zewnątrz, ale wiatr, bym postawił na wiatr, który się bardziej ciągnie przy ziemi niż po niebie i który wpływa na ludzi też. To zresztą jest chyba pod wpływem takich już światowych wiatrów, bo jest taki fajny dokument, serial dokumentalny o wiatrach świata. Santa Ani, to się tak chyba mówi, między innymi i tych wszystkich, które wieją i jakby tworzą w ogóle lokalną społeczność, bo one zawsze tam od setek lat wieją, patrzmy od oceanów, w głąb lądu, no i tam się rodzą pokolenia ludzi, którzy jakby z tym wiatrem żyją za pan brat, po prostu to jest element ich rzeczywistości i to było dla mnie urzekające. Na Warmii wiatr w Krozach, żeby to było pełniej, nie chcę mówić o Warmii tutaj naszej, wiatr zawsze coś ze sobą przynosił, zmianę pewnie. Poza tym wiatr jest piękny, bo ma też element dźwiękowy zawsze. Mówię już o rzeczywistości i to mnie urzeka i Państwu polecam posłuchanie wiatru.
Ja nie chcę spoilerować, ale muszę zapytać o ten zbiornik, który powstał w pieśniach Łaciatych Krów. W nim zgromadzono wodę, to miało dawać bezpieczeństwo ludziom, którym susza miała być niestraszna. Nie będę kontynuował, jakby co się dalej wydarzyło, ale właśnie. Ten wątek, mam wrażenie, że został nieco urwany, bo tam zanurzono człowieka, niejakiego Wydrę. On coś tam zobaczył i zrezygnowałeś z tego wątku, mam wrażenie.
Co pływa w zbiorniku, albo co puka w zbiorniku, tak, na przykład.
Albo co puka.
No właśnie, w pewnym sensie tak, nie odpowiedziałem na to pytanie, co puka. I może to licho puka. I tak mi się wydaje, że to jest najbliższa odpowiedź. Czyli to, co zawsze tego człowieka dręczy, tam czyha te licho. Czesław Miłosz to opisywał o otchłani. Człowiek patrzy w otchłań, a otchłań patrzy na człowieka i czeka. I to jest taki wątek chyba...
egzystencjalny.
Trochę tak, trochę taki wkurzający ludzi, myślę, że te licho, które, tak piękne powiedzenie po polsku, licho nie śpi, tak? I to może licho puka w tym zbiorniku, bo w zbiorniku jest jakaś siła, która wpływa na tych ludzi, oni się te sile podporządkowują w jakiś sposób. Ale właśnie nie rozwinąłem tego wątku, będę się bronił, chyba właśnie nie chciałem, żeby już tam wszystkiego nie dopowiadać i niech sobie czytelnik sam odpowie, co to mogło tam pukać. Coś ponad na pewno, czyli na pewno nie był to tylko kawał blachy i wody. Coś tam musiało być jeszcze.
Chciałbym jeszcze wrócić do porównania twojego literackiego debiutu Małe Grozy z najnowszym dziełem Pieśni Łaciatych Krów, bo tam już wcześniej zauważyłem, tak mi się przynajmniej wydaje, mniej wody w tej nowej książce, ale też mniej magii. Nie wiem, czy się zgodzisz. Więcej było takich nadprzyrodzonych wydarzeń w Małych Grozach. Tu postanowiłeś jednak ten realizm magiczny nieco ukrócić. Więcej realizmu, a mniej magii, mam wrażenie, w najnowszej książce.
Mam do tego taki stosunek, że to raczej efekt dojrzewania. Ta magia jest podskórna. To znaczy ten świat duchów, duchowy, demoniczny nie jest też taki namacalny i figuratywny chyba, w sensie, że można go tam palcem pokazać, tylko on jest trochę pomiędzy. To na pewno w międzyczasie dużo się Murakamiego naczytałem, który bardzo to świetnie opowiada zawsze. U niego rzeczy nierzeczywiste są tak jakby mimochodem, tak ta rzeczywistość tylko się załamuje momentami. To mnie bardzo urzekało i chyba coś z tego mi zostało. To znaczy, że oni mają po prostu, moi bohaterowie w Krowach mają świat, w którym jest i kamień, i duch obok siebie. I jak gdyby oni nie rozróżniają, że tam jest jakaś granica. Po prostu to jest wszystko takie dla nich naturalne i oni reagują i na kamień, i na ducha. Czyli na coś rzeczywistego i coś nierzeczywistego. Dla nich ta nierzeczywistość po prostu ma tylko inny charakter, ale jest jak najbardziej rzeczywiste. Stąd nazwa realizm magiczny, czyli magia jest realna. Ale że nie ma tam postaci magicznych za dużo, bo chyba bardziej skierowałem się w stronę człowieka, mówiąc krótko. To nie demon jest ważny, tylko ten człowiek jest ważny wobec demona.
O demonach jeszcze za chwilę chciałbym porozmawiać, ale kończąc wątek tych porównań, mniej wody, mniej magii i mniej golizny, czyli tak zwanych momentów, to w tym najnowszym. No tak, tam zdecydowanie było więcej tych części ciała, zwłaszcza damskich. Tu się ograniczasz albo zostałeś ograniczony?
Nie zostałem. Po prostu się chyba nasyciłem pięknem kobiecego ciała, literacko w jakiś sposób. Zresztą opisywałem tam ciała kobiet niewątpliwie, które mnie fascynują, ale też fascynuje mnie dojrzałe ciało, które dzisiaj w naszej kulturze zajmuje bardzo dziwne miejsce. To znaczy my tej dojrzałości takiej fizycznej często o niej stronimy. Zawsze szukamy tych instagramowych ideałów. Czasami sfotoshopowanych, ale to na marginesie, nikomu to nie przeszkadza. Dążymy do czegoś, co nie istnieje. To trochę jak magia. A z drugiej strony, no chyba wszystko jest bardziej subtelnie. No, znowu muszę powiedzieć, nie świadomiałem sobie tego, ale prawdopodobnie tak. No, gdzieś sobie już te pewne tematy przerobiłem. No, nie chodziło o to, żeby kopiować pierwszy tekst. Jednak mam artystyczne i ambitne podejście do pisania. To znaczy takie, żeby zacząć pisać od momentu, w którym skończyłem, a nie żeby tam gdzieś wracać i używać. I tak używam, bo jestem tym samym gościem. Mam podobne jednak jakąś gamę skojarzeń, odruchów i odczuć. Ale jednak od kropki się zaczyna, a nie od środka tekstu poprzedniej książki, żeby tam jeszcze raz gdzieś wrócić, czy sobie po prostu powtórzyć wątek. Wiem, że tak robią pisarze, szczególnie ci, którzy odnieśli sukces. No to jeśli ten tekst odniósł sukces, no to się wokół niego tam pisze dwójkę, trójkę, czwórkę taką jakoś i to na razie jest mi obce. Na razie zobaczymy, jak będę miał z tych krów $1,000,000, to będę się zastanawiał.
Wypełniłeś wieś Skowycze, fikcyjną wieś na Warmii z książki Pieśni Łaciatych Krów, grupą postaci. Czy ty lubisz swoich bohaterów?
Bardzo. Oni są niedoskonali, ale i głupi, i brzydcy, i słabi, i bardzo to ich kocham. No, Rosjanie mnie tego nauczyli, ci fajni Rosjanie, oczywiście z XIX wieku, mówię tutaj o Czechowie na przykład, w jego opowiadaniach, no, w sumie dramaty też, czyli narrator ma stosunek do bohatera taki sobie, bym powiedział, że widzi jego brzydotę, głupotę, słabość i jednocześnie zrobi to z jakąś czułością, opisuje go, prowadzi go gdzieś tam, czy mówi o nim i to mnie wtedy zaskoczyło, jak to odkryłem w literaturze rosyjskiej taką relację, no bo zwykle zawsze się tam jakoś afirmatywnie podchodziło do bohaterów. A przeciwnościami był los, a nie narrator. A mi się podoba ta gra między narratorem a bohaterem, czyli opisywanie go w taki sposób, w którym się wydawało, że ja go trochę nie lubię. Ja po prostu postrzegam tak człowieczeństwo. ciało, czy ludzkość na zwyczajnym świecie, jako utkaną ze słabości, z takimi diamencikami, inkrustowane jakimiś drugimi kamieniami. Tak bym opisał ludzką kondycję i takich próbuję opisywać.
Wskazujesz trop literatury rosyjskiej, a nie iberoamerykańskiej. Termin realizm magiczny wiąże się z nią. Tu muszę zadać pytanie, czy Skowycze to warmińskie Makondo. Przy założeniu, że rzeczywiście pokazujesz losy jakiejś wspólnoty aż do Kresu, tam też taka była historia, aczkolwiek bardziej skomplikowana i wielopokoleniowa. U ciebie dzieje się to wszystko w ciągu bodajże jednego roku.
I to jest magiczna historia z mojego pisania, bo na sugestię Wojciecha Kasa zacząłem czytać Markeza miesiąc temu. 100 lat samotności znałem oczywiście z lat młodości swojej, ale nie znałem nic więcej. Dopiero teraz czytam jego późne dzieła, Markeza właśnie, i się uśmiałem do łez, bo znalazłem tam wątek młodej dziewczyny i starca, który jest w małych grozach. Mówię to o fryzjerce, która strzyże starców, którzy już nie mogą z łóżka wstać. Więc ona ich tam praktycznie przed śmiercią jeszcze robi takie porządki higieniczne. Oni są zachwyceni jej zwiewnością, delikatnością, czułością i młodością tak naprawdę, która jakby ich przygotowuje trochę na śmierć. I to jest przecież wątek, który bardzo mocno się pojawił. Nie mogę w radiu tego powiedzieć. Rzeczy o moich smutnych i tutaj wypikane. To jest taki tytuł ostatniej książki chyba Markeza. Ale czytam teraz Miłość i inne demony i tam jest wieprz, który mówi ludzkim głosem. No.
Czyli również postać, która pojawia się w pieśniach Łaciatych Krów.
Mówiąca świnia, tak.
Nie zapożyczyłeś tego.
Nie zdążyłem, nie wiedziałem o tym. Po prostu nawet nie wiem, czy czuję więź z Markezem. Być może patrzenie na rzeczywistość w ten sposób powoduje, że coś się pojawia wspólnego na jakieś takie wątki tego typu. Dopiero tak naprawdę ten Marquez pojawił się przy Małych Grozach, czy teraz przy Krowach, pod wpływem recenzji. To znaczy, że ktoś inny dostrzega te wspólnoty, wątkowość, czy podejście w ogóle do materii pisarskiej, czy świata przedstawionego i tak dalej, i tak dalej. Ale ja, to jest bardzo, bardzo naturalne. To znaczy, ja to robię naturalnie i on pewnie też to robił naturalnie, nie z wyrachowania. Chociaż jemu było trudniej, bo on zrobił światowy sukces realizmem magicznym i podejrzewam, że trudno mu było z tego wyjść, no bo byłby inny Marquez. Pytanie, czy będzie inny Staniszewski, ale to jest cudowny przypadek, ja to uwielbiam. Przesłanie Krów jest między innymi takie, którego nie ma w szansie, ale mogę to dopowiedzieć. Nie ma przypadków, nie ma przewidzeń, nie ma pomyłek. Wszystko jest jakimś bytem, nawet nie planem, ale po prostu jest czymś. Tylko my to nazywamy w ten sposób, a nazywamy to po to, żeby mieć do tego odpowiedni stosunek. Czyli przypadek, czyli coś, co nie zależy od nas. Albo coś tam, co jest przypadek, co jest nam niepotrzebne. Państwo dobrze o tym wiecie, że przypadek zawsze jest nam potrzebny.
Nie inspirowałeś się literaturą iberoamerykańską, a na ile inspirowałeś się wierzeniami w Warmii i Mazur? Tu powiem słuchaczom, przypomnę może, że jesteś redaktorem czy współautorem antologii demonów Warmii i Mazur Jerzego Łapo. No i zastanawiam się, ile z tej wiedzy, którą siłą rzeczy zaczerpnąłeś, wplotłeś w swoją powieść. Zacznijmy od dyduka, który jako taki nie istnieje. To słowo zostało wymyślone, zdaje się, przez ciebie.
Tak.
No ale jest dybuk. Ty leży w mistycyzmie żydowskim, ale widzę pewne podobieństwa, bo to jest duch zmarłej osoby, który zamieszkał w ciele żywego człowieka.
Tak, dla mnie demon, który przenika do człowieka i jakby wpływa...
Zmienia go.
Zmienia go, tak. I taka to robota ze mną, że no, Warmia czerpie z kultury żydowskiej, dla mnie nieobecnej na Warmii. Nigdy jej tutaj nie widziałem. W Polsce widziałem oznak pozostałości czy funkcjonowania znacznie więcej, bo miałem taką okazję. Ale nigdy na Warmii, to po pierwsze. Ale pomyślałem sobie, stąd dyduk, a nie dybuk, bo pomyślałem, że po prostu niewykształceni ludzie po prostu zmienili ze słuchu, przekręcili to słowo. To jest raz. Jeżeli chodzi o dorobek demonologiczny Warmii i Mazur, to trochę go znam, ale nie czerpałem z niego za dużo, praktycznie w ogóle. Dlatego, że nie chciałem, żeby mnie określał w jakiś sposób, żeby chciałem, żeby to było bardziej subtelne, niż widzieć po prostu kautka czy kłobuka na drodze. Dlaczego? Dlatego, że inni tak robili. Nie oszukujmy się. Inni piszący przede mną, pisząc o demonach warmińskich czy mazurskich, w ten sposób opowiadali tę historię. Dla mnie to było nie do przyjęcia. Ale zafascynowała mnie taka informacja, jak bardzo serio 200 lat temu na tych ziemiach, w tym miejscu, które zrobimy wywiad, ludzie traktowali serio dopników, południce, właśnie kautków czy zimnych ludzi. Podchodzili do nich ze śmiertelną powagą. Mieli wobec nich system zachowań, rytuałów, zachowań magicznych i strojów i odpowiednich słów, tak jak w kościele. I oni chodzili do kościoła, jednocześnie bali się tych demonów. I czasem Matka Boska pomagała im w sporze z demonem, czasami wspierali się jedną wiarą i drugą wiarą, ale była to wiara śmiertelnie poważna. Stąd się wzięły bajki, przepowiadania i legendy, które dzisiaj są po prostu zinfantylizowane przez kulturę. To często chyba celowo to zrobione zostało, ale wtedy to były opowieści dla dorosłych i to nie były żadne opowieści, tylko były to po prostu różnego rodzaju ostrzeżenia czy sposoby na życie. Te takie szczątkowe zwyczaje są do dzisiaj, szczególnie chyba na wsiach, gdzie są domy, w których jest odwaga, na przykład zmarłego trzymać i 3 dni w domu, na stole i wobec niego też kilka tam zwyczajów jest, między innymi zakrywanie luster, patrzenie na zachód i tak dalej, i tak dalej. Mam tego świadomość, ja tego nie wykorzystywałem, ale na pewno wpływało to na mnie w ten sposób, że ta świadomość, że oni traktowali to serio, to moi bohaterowie też to traktują serio w książce. To jest najgłówniejsza myśl, a to otworzyło przede mną świat możliwości opisywania duchów i demonów, że traktujmy ich serio jako element rzeczywistości, jak drzewo, jak rzekę. Oni tam po prostu są i na nas działają. Mój pomysł jest taki, skupmy się na tym, nie czy to jest prawdziwe i możliwe, tylko skupmy się, co z tego wynika, że one tam są.
Pytając o inspirację, zahaczyć muszę jeszcze o poezję, bo chyba największym zaskoczeniem książki Pieśni Łaciatych Krów jest, jak bardzo liryczny jesteś, zwłaszcza w tej chyba pierwszej części, gdzie są fragmenty, i to nie jest moim zdaniem przesada, które gdyby wyciąć, po prostu wziąć fragment jakiś, to mógłby to być niezależny literacki akt, czyli po prostu wiersz.
Tak, lirykę lubię, przymycam ją do prozy jak tylko mogę. Liryzm jest dla mnie chyba kluczem do prozy tak naprawdę. To znaczy, ja nie czuję się na siłach być poetą, bo uważam, że to jest mistrzostwo słowa, którego ja nigdy nie potrafię osiągnąć i nie osiągnę, więc w prozie robię swoją lirykę. Fascynuje mnie poezja, to skondensowane słowo i magia poezji polegająca na tym, że uwalnia się treść poprzez zbitki słów. Czasami mało logicznych, czasami przeciwstawnych, różnego rodzaju. To już poeta wie, jak to robić. Ale że to się uwalnia, czyli coś pomiędzy. I to jest świetnie, to pomiędzy obrazuje dla mnie poezja. Znaczy tam to się najczęściej to udaje i po to się ją często tworzy. Poezja jest mi bardzo blisko sztuką. Wszystkie sztuki mi są bardzo bliskie, ale poezja mnie jakby niesie gdzieś dalej. Proza jest ciężkawa, bywa ciężkawa, wszystko opisuje, mierzy, waży, a poezja zawsze mnie inspiruje do moich własnych tekstów. I jak kiedyś będę znanym pisarzem, pewnie już po śmierci, i na lekcjach języka polskiego będzie analizowana ta książka, to on to jest bardzo wdzięczna książka do analizy, bo tam są zaklęte też wiersze, obrazki, jakby streszczone wiersze. Tam jest Czesław Miłosz, na pewno, ale jest też, i tutaj mogę, proszę Państwa, proszę wyrazić na mój język, ale to jest, bo nigdy nie słyszałem, jak się wymawia jego imię, bo on jest Irlandczykiem, to jest Seamus Heaney, noblista z lat chyba 70. On opisał, jak ciało dziecka wyłowiono, przepraszam za takie teksty, ale taki był wiersz, ciało dziecka wyłowiono z morza. I ja ten wiersz kiedyś przeczytałem, on mnie trafił we mnie bardzo głęboko. Ja go później nagrałem sobie, zrobiłem tylko małą produkcję taką radiową, ale zmierzam do tego, że on tam jest, ten wiersz też, ten motyw się pojawia. I takich kilka wierszy, tak jak kilka obrazów znanych światowych dzieł, sobie tam implementuję, brzydkie słowo, tak sobie wszywam. Ktoś może tego nie znaleźć, jakby to jest pierwsza zasada, jedyna. Rób to, człowieku, ale jeżeli ktoś tego nie rozpozna, to nie psuj historii. Znaczy, on nadal musi być tekst zrozumiały i on nie może jakby zmieniać znaczenia tego, co czytasz. Ale jeżeli znajdziesz, to się ucieszysz, bo jakby ten obraz staje się o wiele głębszy. Tam jest na pewno Goja, starzec jedzący swoje dzieci, nie starzec tylko... Starzec chyba, taki jest tytuł. Strasznie koszmarny podaję przykłady, ale dość taki jestem koszmarny. Taki smutny w tej swojej naturze. W każdym razie to była piękna, cudowna gra. To znaczy móc jakiś ulubiony obraz włożyć we własną historię, w innej sztuce, czyli w słowie, nie w malowaniu. Świetnie się przy tym bawiłem, naprawdę świetnie.
Na koniec zapytam o to, co dalej z Łukaszem Staniszewskim, autorem. Ci, którzy żyją kulturą z naszego regionu, słuchają na przykład naszej stacji radiowej, pewnie wiedzą już, że współpracujesz od pewnego czasu z Olsztyńskim Teatrem Lalek nad Wampirem Reymonta. Uciekasz z powieści w dramat, w teatr, czy już piszesz coś kolejnego?
To jest dla mnie czysty płodozmian. Mam jakiś rodzaj przywileju, chociaż nie mieszałbym tego z jakością, żeby to rozróżnić, bo mam wątpliwości co do moich sztuk teatralnych. Po prozie oddycham tekstem skondensowanym, ale nie poetyckim, ale skondensowanym, czyli dramatycznym, czyli opowiadanie historii za pomocą dialogów, tylko i wyłącznie prawie że. Bo to takie pisanie inne, kompletnie inne. Trzeba się tym znać i powiem szczerze, że mam z tym problem, bo to jest język, który jest elementem sztuki, bo nie jest całością. Czasem się wydaje dramaty, ale nie po to one są. One są po to, żeby to dopiero wdrożyć w czyn. Okrasić te słowa aktorami, czy to lalkami, czy żywymi aktorami, do tego plus scenografia i tak dalej. Także, że to jest tylko jedna warstwa. Więc to jest dla mnie bardzo trudne, gdy nie mogę nad wszystkim panować. Muszę jakby trochę po omacku zawsze, no bo nie wiem, co ten reżyser wymyśli. Ja zwykle skreśla. To raz, ale chodzi mi o coś innego. Sposób opowiadania tak naprawdę. Jak się ma dobry pomysł, to szybciej się pisze, bo już nie ma tego dłubania. I to są przecież inne wielkości tekstu. To jest raptem kilkadziesiąt stron. Ale trzeba mieć dobry pomysł i umieć to zrobić. Także to cały czas mi się to wymyka. Więc robię płodozmian. Napiszę sztukę, więc jak już piszę, pomęczę się nad tekstem dramatycznym, no to już później mam ochotę na prozę, no znowu uwalniam tę taką tęsknotę, żeby jednak to doprecyzować, poprowadzić do końca. Niech tam będzie deszcz i już ten deszcz zostaje, a nie, że mi to reżyser wyrzuci.
A to będzie Warmia?
No, powiem szczerze, że to jest dla mnie bardzo trudne pytanie. Ja nie do końca bym chciał, bo myślę, że na razie się z tej Warmii wyprztykałem kompletnie, to znaczy już powiedziałem dużo.
To Mazowsze może.
Ale pozdrawiamy Mazowsze. Bardzo mi wciąż bliski jest nie tyle realizm magiczny, co ten sposób przekraczania granic rzeczywistości. Ludzie nazywają to realizmem magicznym, ale sam zauważyłeś, że jakby on w krowach już jest inny, już nie jest taki namacalny. I ta nienamacalność, co właśnie u Murakamiego jest super, ona mnie na pewno ciągnie też w prozie. To znaczy, że to nie było o 17 w Wąbrzeźnie, się wydarzyło to i to i Stefan taki z rodu takiego to zrobił, tylko po prostu płynąć nieograniczoną wolą wyobraźni, bardzo ładne słowo, które przed chwilą wymyśliłem, bo coś takiego jest, czyli ta wyobraźnia troszeczkę sama mnie ciągnie, a nie, że ja popycham. W takim kierunku chcę pisać dzisiaj.
A my będziemy czekali na efekty takiego pisarstwa. Łukasza Staniszewskiego, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.